Dobra, a kamera akcja. Muszę się uspokoić. Mnie to rozbawia, jak mamy zacząć, patrząc jeszcze głęboko w oczy.
Wnikliwie, przenikliwie,
Tak.
przeszywająco.
Tak, powiedzieliśmy chłopakom, że nagrywamy, a robimy sobie żarty.
Dobra.
Cześć.
Marcin Górnicki,
Paweł Kuflikowski.
podcast Kuflikowski Górnicki.
I patrz, panie, miesiąc zleciał. Nawet nie wiem kiedy.
Przeraża mnie to, bo już mamy pierwszy dzień lutego. I to tak jak stryknięcie palca. Moment. No. Zapraszamy do reklamy.
Partnerem podcastu jest Costa Blanca Cycling, zapewniająca najlepsze kolarskie doznania w Calpe. Wypożyczalnia rowerów, zakwaterowanie i najlepsze hiszpańskie trasy na wyciągnięcie ręki. Wejdź na www.costablanca.cc i daj znać, kiedy przyjeżdżasz.
To była reklama. Dopiero co byłem Mistrzostwa Polski w Przełajach, w Słubicach. Dopiero co byłem w Pego i na Pucharze Świata w Benidormie. I już jest luty. Po prostu to jest naprawdę niesamowite. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jesteśmy starsi i coraz intensywniej żyjemy i coraz więcej spraw nas dotyka, czy to jest tak, że nie wiem, czasoprzestrzeń się zagina.
Znaczy, ty masz bliżej do tego, ja mam jeszcze trochę dalej, ale ja słyszałem, że po 50 to już w ogóle...
Oż ty.
To już w ogóle...
Przepraszamy, ta rozmowa została właśnie zakończona.
To już w ogóle czas tak przyspiesza, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć.
No nie wiem, może rzeczywiście to jest tak, że jak to się mówi, małe dzieci, małe problemy, duże dzieci, duże problemy. Teraz mamy dyskusję w domu o tym, że Zosia planuje się wyprowadzić, prawda? Więc to jest jakiś tam wielki temat, nie? Więc rzeczywiście może jest tak, że no, te rzeczy po prostu są no, coraz większe jakby, no, coraz poważniejsze tematy, z którymi się stykamy, nie?
Ale wydaje mi się, że też jakaś taka, może nie monotonia, ale powtarzalność tych dni też ma wpływ na to postrzeganie tej
powtarzalność szarości Polski chyba.
No tak, ale...
Ktoś mi ostatnio mówił, że w grudniu były ponad 6 godzin słońca.
Tak, też to słyszałem. Ale wiesz, każdego dnia ta sama rutyna, tak? Wstajesz o prawdopodobnie tej samej porze, odstawiasz Majkę do przedszkola, potem ogarniasz swoje tematy, potem odbierasz z przedszkola, nie wiem, zakupy, spanie i powiedzmy kolejny dzień i mamy
Z przykrością stwierdzam, że strasznie mało mam czasu na rower. Mimo tego, że jednak gdzieś tam człowiek nie jest związany etatem, a jednak ciężko mi jest ten czas wykryć. Ciężko mi się zmobilizować, po prostu jak patrzę na to, co jest za oknem, to w sobotę stwierdziłem, dobra, idę pobiegać, bo tylko zakładam po prostu, wiesz, potówkę, bluzę, jakieś dłuższe spodnie, bo i tak po 10 minutach robi się tak gorąco, mimo że było chyba w okolicach zera, to ja sobie biegłem bez rękawiczek, miałem tak spocone dłonie, bo mi to było tak gorąco, nie? Więc
no to nie.
Nie, ta pogoda mnie demotywuje do tego, żeby wyjść na rower. Ostatnio na tym zacząłem skminiać, czy może wyciągnę rolkę z piwnicy i na rolce pokręcę chociaż.
To Paweł, musisz tam z jakimś nożem, żeby kurz zeskrobać z tej rolki, podejrzewam.
No, ponad roku leży tam, więc rzeczywiście.
Nie, to u mnie odwrotnie. No ja dużo jeżdżę teraz na rowerze na zewnątrz. Dzisiaj wyjątkiem był trenażer, bo musiałem coś zrobić, czego nie zrobiłbym na normalnym rowerze w płaskiej Warszawie.
No właśnie chciałem powiedzieć, że pewnie miałeś jakieś interwały.
No, ale tak... Ej, uciekła mi myśl. Ale właśnie, powiedziałeś o tym, że mało jeździsz na rowerze. Ja pamiętam twoją wrzutkę z Velostats, tak się ta strona nazywa? Tymi statystykami.
No, że się to nazywa.
Jakoś tak. Veloviewer.
Tak. Veloviewer, dokładnie. Ale to było za zeszły rok.
Chyba 4300. Masz jakieś może postanowienie noworoczne? Bo o tym nie rozmawialiśmy. Dotyczące na przykład tego, żeby większą liczbę kilometrów przejechać.
Nie.
Zakładając, że oczywiście jakość ponad ilość.
Nigdy nie leciałem za cyferkami, nigdy mnie to jakoś nie wkręciło, nie imponowało i nie miałem ochoty gonić króliczka. No a chciałem po prostu regularnie się ruszać, wiesz, to jest chyba to. Mogę się tutaj pochwalić, nie wiem, czy będzie Piotrek Kalużny słuchał rozmowy, ale prawie że regularnie przez cały styczeń ćwiczyłem to, co mi zadał i mam nadzieję, że jak się co parę dni spotkamy, to z moim barkiem będzie już lepiej i będę mógł myśleć o siłowni chociażby.
A widzisz, no to moje postanowienie noworoczne od kilku lat było podobne, czyli rozciąganie i rolowanie i to działa, bo w styczniu chyba tylko 3 dni odpuściłem. A oprócz tego dołączyłem do challenge'u Maćka Mycielskiego.
366.
Tak, 366 dni aktywnie. No i na razie dzisiaj jest 32 dzień. 2024 roku i trzymam się tego. Zdarza mi się, na przykład jak mam dzień wolny od treningu, o 22 albo o 23 wyjść na spacer jeszcze, muzyka albo podcast, no i żeby dobić do tego minimum dziennego, które mam założone, czyli 12 tysięcy kroków. Polecam, bo to motywuje.
No ja mam, myślę, że średnia może moja oscyluje w okolicach 10 tysięcy, bo jak sobie przypomnę chociażby Mistrzostwa Polski w Słubicach, to każdego dnia było mi coś w okolicach 25-28 tysięcy, więc robiłem na zapas. O właśnie, no może właśnie, może jakoś tak sportowo podsumujmy ten styczeń. Oglądałeś transmisję ze Słubic? Miałeś czas?
Oglądałem, ale oglądałem wyścig elity mężczyzn.
Okej, okay, czyli ten taki w sumie najbardziej przewidywalny, można powiedzieć, jeśli chodzi o wygraną, no ale w walce o podium tutaj się sporo działo i sporo było takich sytuacji, momentów zwrotnych tego wyścigu. Nie no, ja generalnie byłem na miejscu, więc widziałem i w piątek sztafety, i widziałem sobotnie wyścigi mastersów amatorów, dzieciaków, niedzielne wyścigi, wszystkie po kolei. Wszystko, co tam się działo w starym miarę możliwości, opisywałem na portalu, ale tak naprawdę wracam z taką myślą, czy wróciłem w sumie, bo trochę parę tygodni zleciało, z taką myślą, że przełaje w Polsce zasługują na rewolucję, naprawdę, na to, żeby rzeczywiście pchnąć je na kolejny jakiś poziom. Jestem obecny na Mistrzostwach Polski od 10 lat, na Pucharze Polski, no jeżdżę powiedzmy na kilku wyścigach w roku, zawsze się tam w sezonie się pojawiam. I widzę, jak to bardzo wszystko stoi w miejscu i to, jak bardzo to wszystko jest takie skostniałe i oparte na jakichś takich, na zasadzie, że odbywa się, robimy tak to od 10, 20, 30 lat, robimy tak to dalej.
Czyli potrzebny jakiś powiew świeżości.
I wiesz co, ten powiew świeżości było widać w tym roku na Mistrzostwach Polski, ale nie za sprawą organizatora Mistrzostw Polski, tylko za sprawą Jacka Kuzynina, czyli pomysłodawcy Pro Tour Cyclocross Cup, to się tak nazywa, zachodniopomorskie. Gdzie są przez cały okres jesieni i zimy wyścigi przełajowe i właśnie Jacek wyszedł z inicjatywą, żeby połączyć siły, podpiąć się, to zależy jak to nazwiemy, ale żeby te amatorskie wyścigi wokół Mistrzostw Polski miały też taki trochę większy prestiż, żeby więcej tych ludzi ściągnąć. No i dzięki temu tak naprawdę Jacek zwiózł razem ze sobą całe wesołe, w cudzysłowie oczywiście, wesołe miasteczko, jeśli chodzi o Pro Tour Cycling Team. Banery, windery, no duże marki też, no bo był Gobik, był Abus, było OC1, było tych marek, sporo było banerów też Pro Touru właśnie. Co spowodowało, że naprawdę ta trasa wyglądała no, bardzo atrakcyjnie. I rozmawiałem z paroma osobami, właśnie mówiłem, ale zobaczcie, gdyby Jacka tu nie było, z jego, w cudzysłowie, wesołym miasteczkiem, to mielibyśmy bardzo skromną bramę startu mety, kilka banerów słubickich, słubickiego Osiru. Okej, okay, był bardzo ładnie zorganizowany bufet i sekcja zmian, znaczy boks techniczny, w sumie nie bufet, boks techniczny, którego sponsorem był Fenwix, to rzeczywiście bardzo ładnie wyglądało, no właśnie, ale oprócz tego nie było nic.
To prawda, że ten boks był taki krótki, bo ostatnio nawet podsyłałem ci, jakiś youtuber nagrał takie podsumowanie, jakąś relację.
Tak, widziałem to. Część tego obejrzałem.
Wspominał, że bufet, że boks techniczny miał 15 metrów, zdaje się.
A to według, by się zgadzało, bo chyba jest 5 namiotów stało 3-metrowe.
A według przepisów UCI powinien mieć 75.
No bardzo możliwe, że znaczy mam wrażenie w ogóle, że przynajmniej w dwóch aspektach tam jakby przepisy były mocno naciągnięte. To była kwestia tego boksu, o którym ty mówisz, oraz druga rzecz, która na pewno była, nie powinna tak wyglądać, to, że nie było prostej finiszowej za metą. Tam było tak, żeby wjazd na metę i z tego co wiem, przynajmniej w cross country, a pewnie w przełajach podobnie, jest wymóg, żeby za metą było ileś tam 10 metrów prostej, no bo jeśli jest sprint, nawet pod górę, no to nadal gdzieś trzeba wyhamować, nie? Więc była taka sytuacja na jednym z młodszych wyścigów, chyba na wyścigu juniorów właśnie, któryś z chłopaków z Cliffu, no właśnie bardzo mocno finisowali, dościgali się do samego końca, no i poleciał prosto, tam akurat była rozpięta bramka, wjechał po prostu między ludzi, nie? No bo przy takiej prędkości nie jesteś w stanie zakręcić. Nie?
Więc, no jasne.
Więc no z jednej strony oczywiście no fajnie, że Mistrzostwa Polski się odbyły, że przełaje wróciły do Słubic, bo tam była wieloletnia przerwa, Ale no mam wrażenie, że no trochę, nawet bardzo, polskie przełaje kręcą się wokół własnego ogona, nie? Prowadzenie przez Darka Skorupę, który no fajnie rozpoznaje wszystkich zawodników, bardzo dużo wszystkich zawodników trzosy. Właśnie, rozpoznaje wszystkich zawodników trzosy, bo nawet jeśli w czołówce jedzie ktoś z MTB, to praktycznie bardzo rzadko sobie Darek radzi z tym, żeby tych zawodników rozpoznać. Cały czas takie opowiadanie o tym, o tamtym, jakby klepanie się po ramionach. Dyrektorem Mistrzostw Polski był Krzysztof Murdza właśnie z Sosiru, gdzie z ust Darka Skorupy pada, a teraz zapraszamy Krzysia do nas tutaj, prawda? No, to nie jest wesele ani no tak, impreza towarzyska, tylko to jest poważna impreza, więc nawet jeśli się znamy koleżeńsko, to nadal wymaga to pewnej powagi, nie?
Jakiejś wersji oficjalnej.
Tak, jakiejś takiej oficjalnej komunikacji, bo dla kogoś, kto przychodzi obok i słucha, no to tak trochę dziwnie to brzmi, nie? Więc no... Tam wiele rzeczy po prostu takich właśnie, które no wymagają zmiany, nie? Jakby cały czas mam wrażenie, że to jest takie trochę, wiesz, podkreślanie zasług, nie? Że dzięki tym i tym sędziom, z imienia nazwiska wymienianym, dzięki tym ludziom, tym działaczom, tym trenerom, to jest jakby cały czas takie super, super hermetyczne, nie? Jakby dwa tygodnie później byłem na Pucharze Świata w Benidormie, gdzie miałem okazję słuchać komentatora na miejscu.
Tam nie było Krzysia.
Nie, tam w ogóle nie było opowiadania o zapleczu, nie? Jakby nie mówienie tego, że taki a taki sędzia, taki a taki organizator, nie, jakby tam była pełna koncentracja na kibicach i na tym, co się dzieje, na zawodnikach, nie? Oczywiście no, kibiców było nieproporcjonalnie więcej w Benidormie, to w ogóle nie ma czego porównywać, ale to mi też jakby uświadomiło po prostu, że my cały czas jakby kręcimy się wokół własnego komina i te przełaje stoją w miejscu, a zasługują na dużo więcej.
Znaczy, wiesz co, ja byłem speakerem w Gdyni na CST MTB Gdynia Maratonie. Razem z panem, już teraz bardzo przepraszam, ale nie przypomnę sobie imienia i nazwiska, ale jest to wieloletni, bardzo doświadczony dziennikarz radiowy z redakcji sportowej i on mi powiedział właśnie, że speaker to nie jest osoba, która gada cały czas. To ma być osoba, która najważniejsze jakieś informacje przedstawia, komunikaty. Tak naprawdę tam powinna być cisza, jakaś muzyka w tle, a nie taki, wiesz, klepanie, żebyś ty był cały czas słyszalny.
Tak, no druga rzecz właśnie a propos tego, co mówisz, że speaker nie powinien mówić cały czas, to było szokujące w Hiszpanii właśnie, że ten speaker akurat, on był tylko aktywny do wyścigów elite, nie? To jakby tylko ta pierwsza część dnia. To był gość, który mówił non-stop bez przerwy. Ja byłem pełen podziwu po prostu, bo on hiszpański tam powiedzmy, że bardzo, bardzo podstawowy ją rozumiem, ale on cały czas mówił o jakichś zawodnikach, cały czas wymieniał kolejne osoby, cały czas był super przygotowany. Jak rozmawiałem z Robertem Kalantykiem, to mówił, że to jest lokalny speaker imprez sportowych, po prostu specjalizujący się.
Ale nie komentował tego tak, jakbyś transmisję włączył w telewizji, gdzie są komentatorzy. Jakby jego funkcja, jego rola była inna, tak?
No tak, no jakby on komentował dla osób będących na miejscu, prawda? Bo nie było transmisji, nie było jakby na telewimie, więc on to mówił do tych ludzi, którzy tam byli wzdłuż trasy. Trochę mówił o partnerach, sponsorach, ale głównie skupiał się na tym, na wyścigach, na zawodnikach, na prezentowaniu ich i naprawdę mówił o wielu, wielu osobach, więc no... To wszystko po prostu musi ulec zmianie u nas, bo jeśli nie, no to naprawdę będziemy mogli gasić światło, bo nie ma medialności kolarstwa przełajowego z racji tego po prostu, że jest robione tak, jak było robione 10, 20 i 30 lat temu, nie?
Czyli ktoś się musi za to wziąć i... Ale nie zasypujemy popiołem jeszcze.
Nie, absolutnie nie, dlatego... Właśnie,
widzimy cień szans.
Właśnie o to chodzi, że one teraz jakby są mimo wszystko w fazie rozkwitu, nie? Jakby kiedyś jak się jeździło na przełaje, no to naprawdę no te rowery były bardzo retro, bardzo dużo było słabych rowerów, bardzo mało zawodników, czy klubów dysponowało zapasowymi rowerami na boks dla zawodników. A teraz czy na poziomie licencji junior Orlik czy Elita, czy na poziomie mastersów, amatorów, naprawdę jest topowy sprzęt, jest dużo tego sprzętu. No i jest taka dysproporcja, nie? Naprawdę masz rowery za grube tysiące, za kilkanaście albo nawet 10 000 złotych, a po drugiej stronie masz taki festyn, nie? I to jest straszna dysproporcja, nie? Więc ja sobie po prostu obrazowałem te Mistrzostwa Polski, te Słubice, z tymi, bez tych banerów Jacka Kuzynina, nie? I nagle po prostu to była taka stypa, no. I gdyby nie Jacek, to po prostu by słabo wyglądało i nie miałoby takiej dobrej energii, jak było.
A warto też podkreślić, że przełaje przyciągają też zawodników z innych odmian kolarstwa, którzy odnoszą sukcesy, są doświadczeni, a mimo to już na jakimś tam zaawansowanym, tak powiem, etapie swojej kariery, swojej przygody z kolarstwem, wsiadają na przełajówkę.
No tak, no to jest w ogóle, to jest super fajne właśnie, że to jest taki styk trzech światów, nie? Bo wiadomo, że jest jakiś niewielki odsetek zawodników, którzy specjalizują się tylko w przełajach, jak chociażby w ostatnich latach Marek Konwa, 12-krotny mistrz Polski już, ale w większości to są ludzie albo z szosy, albo z MTB i nagle jakby te dwa światy się łączą, no i nie, ten potencjał nie jest wykorzystany.
No właśnie, a wracając jeszcze do tych mistrzostw polskich, bardziej do rywalizacji. Czy ty odczuwasz emocje towarzyszące tym wyścigom, tak jak latasz z kamerą, nagrywasz relacje?
Bardzo, bardzo. Wiesz, ale to z jednej strony pewnie wynika z tego, że ja jestem jakby zainteresowany, wkręcony w tą dyscyplinę, a z drugiej strony też często wynika z tego, że ja z tą całą czołówką w każdej prawie kategorii mam stały kontakt, prawda? Więc to, nie powiem, że to są znajomi, ale znamy się, rozmawiamy regularnie, więc czy mówimy, nie wiem, tak tutaj, wiesz, nie chcę nikogo wymieniać, żeby nikogo nie faworyzować, nikt się nie poczuł urażony albo jakoś tak mocno właśnie pompowany, ale naprawdę w każdej kategorii większością tych osób się znam, więc każdemu z nich kibicuję i fajnie widać właśnie, jeśli jest bezpośrednia rywalizacja, no to naprawdę świetnie wygląda i no i lubię być tam na miejscu, co oczywiście na przykład było dla mnie takim kontrastem w przeżyciu, jak byłem wtedy w Benidormie. Ja tam pisałem już na mtbxc.pl, że tam przyszli widzowie, a nie kibice. Tam naprawdę były tysiące ludzi zgromadzonych wzdłuż tras, ale miałem wrażenie, że wielu Hiszpanów z Benidormu, mieszkających w Benidormie, stwierdziło, a jest impreza, tam 20 euro to dla Hiszpana to drobne, więc kupię sobie bilet i posiedzę sobie. I naprawdę ludzie, wiesz, z kocykami, ze stołeczkami siedzieli sobie wzdłuż trasy i oglądali, jak ci kolarze tam nie, w prawo, w lewo.
To trochę chyba tak jak w piłce nożnej, bo możesz pójść na mecz Legii Warszawa, gdzie zawsze jest oprawa, race, doping przez 90 minut trwania meczu, a możesz właśnie zasiąść, nie byłem, ale wiem to z opowieści, możesz zasiąść na takim Camp Nou w Barcelonie, na meczu Barcelony i praktycznie jest taka atmosfera, jakbyś siedział w teatrze na krzesełku.
No domyślam się właśnie, że to są ludzie, którzy po prostu przychodzą jakby to odhaczyć, nie? W pewnym sensie, że usłyszeli, że jest coś fajnego, potencjalnie atrakcyjnego, więc spoko, no to pójdziemy, zobaczymy, nie?
Aczkolwiek... Znaczy, zanim przejdziemy do Benidormu, to jeszcze spytam, który wyścig ze Słubic najbardziej został w twojej pamięci?
Wiesz co, no na pewno najbardziej widowiskowe i najbardziej takie emocjonujące, no, to były te finisze kobiet, nie? Tam jakby walka o pierwsze, drugie miejsce szła do końca, o trzecie, czwarte, czy w sumie o pierwsze, między pierwszą a drugą, czyli między Zuzą a Basią i o trzecie miejsce między Tosią i Malwiną, nie? Więc jakby no to było naprawdę niesamowite i nierozstrzygnięte do samego końca, tym bardziej, że ta trasa była mocno rozciągnięta i te ostatnie kilkaset metrów nie było w ogóle pokryte kamerami, więc wszyscy wyczekiwali tego podjazdu brukowego, żeby zobaczyć, co tam się dzieje po prostu, także super, naprawdę to się świetnie oglądało, ale wszystkie wyścigi były ciekawe, bo przecież to, jak zmieniała się sytuacja w wyścigu elity mężczyzn, jeśli chodzi o drugie i trzecie miejsce, prawda, czyli Szymon Pomian, Karol Ostaszewski, Brian Świder. Tu też świetnie to wyglądało. Wyścig juniorów był świetny. Wyścig juniorek też był świetny, więc no, naprawdę to wszystkie wyścigi się bardzo, bardzo fajnie oglądało. Niestety no, ta trasa no, nie była wybitnie przełajowa, po pierwsze, no, ale jak wszyscy mówią, była taka sama dla wszystkich, więc do tego się trzymajmy. Natomiast no, utrudniała kibicowanie takie na miejscu, więc rzeczywiście to stanie pod Telebimem miało sens i rzeczywiście gromadziło kibiców. Kibiców to też ma źle powiedziane, to byli ludzie głównie jednak znowu trenerzy, osoby towarzyszące, osoby zainteresowane tematem, bo ja akurat dojechałem do Słubic, a de facto do Frankfurtu na Dodrę pociągiem i idąc przez całe miasto nie widziałem ani jednej informacji o odbywającej się imprezie. Więc podejrzewam, że Słubiczanie raczej tam tłumnie nie uderzali.
No tu jeszcze nawiązując do wyścigu juniorek, to dla mnie w sumie niesamowita sytuacja z Alicją Matułą, której spadła szytka przy pokonywaniu jednej przeszkody. No i która sobie poradziła z rozwiązaniem tego problemu, tak?
No, założenie szytki to nie jest prosta sprawa, no ale jak widać się udało. To jest naprawdę... no sporo siły trzeba w to włożyć, trzeba mieć jakiś tam warsztat. Czasem zastanawiam się właśnie, jak jest z tymi rzeczami, właśnie chodzi o techniczne. Czy zawodnicy, zawodniczki przed taką imprezą mistrzowską robią sobie też jakiś taki trening z naprawiania roweru pod presją? Nie wiem, typu spada ci łańcuch i pod presją czasu musisz, wiesz, na czas jak najszybciej go założyć, bo na przykład nie przypomnę teraz nazwiska, sobie wyleciało mi z głowy, dziewczyna, która zajęła 4. miejsce w juniorkach, prowadziła na starcie, po starcie z CCC, wyszła na prowadzenie, jechała samotnie, na jednym elemencie spadł jej łańcuch i nie mogła sobie z tym poradzić, tak, że wszystkie zawodniczki ją wyprzedziły, nie? Poradziła sobie z tym po kilkudziesięciu sekundach. Okej, skończyła czwarta na 4. miejscu, więc super wynik, no ale tytuł mistrzowski jej odjechał, więc no taki tego typu defekt, który no założenie łańcucha, no wiem, wiadomo, że w przeławkach często są te prowadnice, więc one też mają jakieś tam... Może jakoś zakleszczył coś tam, no ale no z takimi rzeczami powinno sobie większość osób móc poradzić dość szybko i sprawnie. Nie?
No właśnie tu mi się przypomniała wypowiedź sprzed 5 lat, albo już w sumie 6, bo Cape Epic 2019 i wypowiedź Mai Włoszczowskiej, która podkreślała, że jednym właśnie z takich elementów przygotowań do tego wyścigu są, nazwijmy to najprościej mówiąc, korepetycje z takiego szybkiego serwisowania roweru u swojego mechanika Huberta Grzebinogi.
No tak, natomiast wiesz, no jakby czym innym jest etapówka. Sam też jechałeś, więc de facto lądujesz naprawdę w środku pola z defektem, więc musisz umieć załatać oponę, musisz zrobić ileś czynności wykonać. A co innego przełaj, gdzie no tam masz, no trudno, wyścig jest przegrany, ale masz 2 kilometry czy tam kilometr do boksu, nie? Więc to jest troszkę inna historia, nie? No ale tak jak mówię, no takich sytuacji jakby wydaje mi się, że no, można uniknąć, tylko trzeba rzeczywiście sobie z tym jakoś poradzić, w sensie przygotować się, że nie wychodzić z założenia, że
nic się nie stanie,
prawda? Cały sezon nic się nie działo. Cały sezon nic się nie działo Mathieu van der Poelowi, a na pewno w Benidormie zaraz po starcie mu spadł łańcuch i też musiał się przebijać z końca stawki do przodu.
No właśnie, zostawiamy Słubice za nami, transferujemy się do ciepłej, słonecznej Hiszpanii. Tam nie miałeś akurat akredytacji dziennikarskiej, to mówiłeś, że nie było to łatwe do uzyskania.
No niestety, to powiem ci, że tak jak już o słuchaczom mogę powiedzieć również, no jakby kilkanaście lat historii bycia, prowadzenia mediów kolarskich, nigdy nie posiadałem legitymacji prasowej, nigdy nie byłem zrzeszony, nigdy nie miałem problemu z uzyskaniem akredytacji na Mistrzostwa Świata, Puchary Świata, Mistrzostwa Europy. No i pierwsza sytuacja, gdzie organizator po prostu uparł się, że musi być legitymacja prasowa. I no, to było naprawdę no, bardzo frustrujące, bo kontaktowaliśmy się zresztą razem z Robertem Kalandykiem, który jako Kolarz TV też chciał się akredytować, tak jak rok wcześniej się akredytował i nie miał z tym problemu, na tenże Puchar Świata z Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. No i okazało się, że to jest tak zdrewniała, starej daty instytucja, że trzeba być rekomendowanym do zarządu, zarząd się musi zebrać, żeby zaakceptować i przede wszystkim trzeba przedstawić fizyczne dowody swojej działalności dziennikarskiej, czyli na przykład drukowane artykuły, nie? Czyli, ale nie wydrukowane, wiesz, strona internetowa, no tak. Tylko musi być, wiesz, w jakiejś gazecie, w jakimś czasopiśmie czy coś w tym stylu.
Może ja tu, Paweł, mam nawet od ciebie większe doświadczenie, bo mój artykuł się kiedyś ukazał w magazynie rowerowym.
No widzisz, no to...
Dawno, dawno temu.
Mistrz, ucz mnie. Tak, także no niestety, no tutaj bez akredytacji, co rzeczywiście trochę utrudniało poruszanie się po padoku, po tych takich obszarach, gdzie można rzeczywiście być bliżej zawodników. No ale cóż, no z drugiej strony, no byliśmy w wielu miejscach, ja przeszedłem trasę wielokrotnie, zrobiłem kilkanaście kilometrów tak naprawdę przez cały dzień, wędrując, obserwując, widząc też dużą przystępność i otwartość zawodników, prawda? Mam nawet gdzieś tam wrzucone zdjęcie, gdzie Lars van der Haar pozuje z kibicami do jakichś tam wspólnych zdjęć. I mam też zdjęcie naprawdę naburmuszonego Toma Pitcocka, który naprawdę był tak zniesmaczony tym, jak bardzo ludzie tam no, naciskają na to, żeby robić z nim zdjęcia, zatrzymują go i nie wiem, może był nie w nastroju, może...
Ale to przed.
Wyszedł ze swojego busa, przepraszam, z autobusu, nie z busa. Tam się chwilę postał, jakieś zdjęcia porobił, tam jeszcze parę osób go prosiło, to tak dziwnie wygiął usta i przycisnął się przez tłum, wsiadł na rower i pojechał na trening.
No wydaje mi się, że jestem w stanie to zrozumieć, no bo jednak jesteś przed bardzo ważnym wyścigiem, jesteś już sfokusowany na starcie i no i raczej nie chcesz takich bodźców zewnętrznych, które gdzieś cię tam mogą zdekoncentrować.
Nie no, niby tak, natomiast wiesz, no z drugiej strony, wiesz, jakby stoisko Ineosu, gdzie jest jeden zawodnik, stoi wielki autobus, jest wygrodzony na padoku obszar taki, no strzelam, na długość autobusu, no nie wiem, 15 metrów pewnie, coś takiego, szerokości kilku metrów, gdzie na stojaku stoją trzy Pinarello, rowery, jest mata do trenażera, do rozgrzewki. No jakby on naturalnie jest eksponowany, nie? Więc jakby to jest jakby część jego pracy, że kibice przychodzą i obserwują jego na rozgrzewce i obserwują, chcą z nim jakieś tam zdjęcie na przykład, nie? Także nie wiem, no mam z tym pewien problem. No jakby jeśli chodzi na przykład o Matthew Van Der Poela, jego stoisko było tak, stanowisko Alpecina w ogóle, było tak skonstruowane, że nie było dostępu do kibiców. Po prostu jakby zostało tak zbudowane, było tyle aut ustawionych, że po prostu miał jakby święty spokój, a nie tylko on, bo też pozostali zawodnicy. Przecież nie tylko on startował w barwach tej ekipy. Także to kwestia jakby no skonstruowania tego stanowiska. Tu Ineos po prostu był tak totalnie otwarty na ludzi, nie? Więc no, to naturalnie ci ludzie przychodzą.
A jak w ogóle oceniasz doświadczenie tego widowiska właśnie z tymi tłumami? Nie miałeś z tym problemów?
Znaczy, to co ci mówię, jakby mam w pamięci, okej, okay, no już trochę starsze wspomnienie, ale jednak z Mistrzostw Świata w Przełajach Zolder, byłem też w taborze na Mistrzostwach Świata, tam byli kibice. I rzeczywiście to zaangażowanie kibiców buduje atmosferę. Ja miałem wrażenie naprawdę, że byłem przy trasie, ale tych kibiców tam nie było. Tam byli stali ludzie, był tłum, ale nie czuło się tej imprezy. Nie? Mi czegoś brakowało na tym Pucharze Świata.
Krzysiek Sienkiewicz nie przebrał się za banana?
Nie, zapomniał o stroju, tak przynajmniej mówił. Tak, ale też to było też taki masterplan, bo Krzysiek bezpośrednio po wyścigu wyjeżdżał już do Warszawy, więc żeby wykorzystać dzień i zobaczyć wyścig, no to przyjechał na rowerze. Zresztą jak to Krzysiek, nie? No, jak prawda? To Krzysiek. Tak, Krzysiek zawsze na rowerze przyjeżdża. Nawet jak leci do Stanów, do firmy, to ląduje w stanie obok, żeby zajechać jeszcze paręset kilometrów.
No mi gdzieś, nie ukrywam, ostatnio pojawiła się chęć pojechania do taboru na Mistrzostwa Świata, ale pytałem ciebie, pytałem właśnie Krzyśka. Więcej osób nie pytałem. Stwierdziłem, że jak dwie już nie chcą, to pewnie nikt nie chce. Więc, ale w sumie
wiem, że spora osób się wybiera, bo to jednak jest najbliżej no 500, nas.
Tam koło 50 kilometrów.
Tak. No ja pamiętam, jak byłem w taborze już wiele lat temu na Mistrzostwach Świata, to zatrzymaliśmy się z rodziną w Pradze. Ja ich zostawiłem w Pradze na cały dzień i pojechałem do taboru. No to od Pragi jeszcze był spory kawałek do przejechania, nie? Ale to też jakby no bez przesady, to jest wyjątkowa impreza.
Te transmisje teraz tak fajnie są pokazywane, tak mi się podobają te ujęcia z drona, zwłaszcza właśnie Benidorm, to przyspieszenie gdzieś tam w początkowej jeszcze fazie wyścigu.
Tak, no jak oni
taka dynamika.
W tym fragmencie właśnie, gdzie latał dron, nie było kibiców i była bardzo długa prosta. Tak. I to naprawdę było, miałem w pewnym momencie wrażenie, chyba właśnie na wyścigu mężczyzn na elicie, że ten dron nie był w stanie nadążyć za jadącymi kolarzami. Bo oni tak rzeczywiście tak się tam rozpędzali.
No super były te wyścigi, bardzo dużo emocji, no i tak naprawdę od początku do końca się działo. Fakt, wyścig kobiet gdzieś tam oglądałem pewnie od połowy, no ale mężczyzn od deski do deski, super, no podziwiam bardzo Mateusza. Trudno go nie podziwiać,
tak.
Nie wiem, 12 chyba start w sezonie, który, czy 11? Nie, 11 ma chyba zwycięstwo.
W sumie 13 będzie startów, tabor będzie 13 startem.
Czyli to był 11.
Tak, Benidorm był 11, Hogar Heide było 12 i teraz 13, tak.
Właśnie, no, sam powiedziałeś wcześniej o tym defekcie łańcucha. Gdzieś tam gonił z 30 pozycji, no i no nie zasłużył na takie rozstrzygnięcie, no ale może to też właśnie jakaś chwilowa utrata koncentracji na rundę przed.
No ale to widziałeś, tak, to w tą latarnię tam
tak,
wydzwonił, tak, dokładnie.
No, widać było, że mocno się zdziwił.
Tak.
Nie dowierzę.
A mimo tego, że wiesz, no jakby No też to też pokazuje właśnie, że na przykład, że te trasy, ta trasa nie do końca była taka jak trzeba, nie? Jakby tak duży nawrót czy skręt, manewr tuż za piaskownicą, to nie było nic dobrego tak naprawdę.
Ale właśnie, bo zauważyłem jeszcze jedną rzecz i chciałem ciebie podpytać jako naocznego świadka, czy tak po prostu to pokazały kamery przez jakieś bliższe ujęcie, czy faktycznie tak tam było, że zawodnicy, którzy skakali przeszkody, nie wyrabiali przewagi nad tymi, którzy którzy schodzili z roweru przy przeszkodach.
Wiesz co, przeszkody były na lekkim podjeździe. To może z tego wynikało.
Okej.
Bo tam było tak, że wychodziło się z zakrętu, były przeszkody, lekko do góry prowadziła droga i na końcu były schody, nie? Więc, więc to może powodowało, że ta dynamika wynikająca z tej energii, którą musisz włożyć w skok, nie dawała jakby takiego przyspieszenia, bo było od razu pod górę.
Zapraszamy do reklamy. Partnerem podcastu jest Costa Blanca Cycling, zapewniająca najlepsze kolarskie doznania w Kalpę. Wypożyczalnia rowerów, zakwaterowanie i najlepsze hiszpańskie trasy na wyciągnięcie ręki. Wejdź na www.costablanca.cc i daj znać, kiedy przyjeżdżasz.
To była reklama.
Okej, dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
Trzymając się wątku przełajowego, no bo nagrywamy 1 lutego, jutro startują Mistrzostwa Świata w kolarstwie przełajowym, więc taki, można powiedzieć, ostatni mocny akcent. Przełaje jeszcze do końca lutego, jeszcze kilka wyścigów w kalendarzu do końca lutego jest, natomiast oczywiście my skupiamy się tu na Mistrzostwach Świata. Mamy 9 naszych reprezentantów, nie jadą wszyscy mistrzowie Polski. Dlaczego? Ponieważ Polski Związek Kolarski nie zabezpieczył środków na udział zawodników i tylko jadą ci, których na to stać, można powiedzieć, albo którzy są tak zdeterminowani, żeby na te mistrzostwa Polski, przepraszam, mistrzostwa świata pojechać. Także jedzie Rosalia Dudczak, jedzie Alicja Matuła, jedzie Malwina Mul, jedzie Tosia Białek, z panów jadą Kacper Dobkę i Kasper Konkę, Xavier Garnek, Szymon Pomian i Marek Konwa. 9 naszych zawodników i zawodniczek.
No, ja kręcę głową. Wy tego nie widzicie, Paweł to widzi, uśmiecha się do mnie. No smutne, że taka jest rzeczywistość naszego kolarstwa.
Na szczęście wciąż jadą zawodnicy, którzy mogą powalczyć, to bez dwóch zdań, bo to są wszystko medaliści Mistrzostw Polski. No ale niestety nie są to wszyscy, którzy mogliby pojechać, bo opcja zgłoszeń jest chyba do 3 zawodników z kategorii, tak mi się wydaje, więc naprawdę potencjał jest. Imprezę odbywa się bardzo blisko, no tylko, że na przykład, tak nie wchodząc aż tak bardzo w szczegóły, Marek Konwa, wiedząc, że będzie chciał wystartować w Mistrzostwach Świata i to jest dla niego cel, rezerwował sobie nocleg na rok do przodu, czy na prawie że rok do przodu.
No tak.
Polski Związek Kolarski zainteresował się noclegiem na przełomie grudnia i stycznia. Na zasadzie to może coś poszukamy.
Może coś się znajdzie na bookingu.
Tak, tylko że no przy tej imprezie, przy takim zainteresowaniu kibiców, bo to też dla Czechów będzie bardzo ważny wyścig. To będzie ostatni prawdopodobnie start z Zdenka Stybara, który zresztą w taborze też sięgnął pod tytuł Mistrza Świata. To też no, ściąga niesamowitą liczbę kibiców z całego kraju, więc cóż, no.
Ale to, jak dobrze pamiętam, jak rozmawialiśmy z Markiem właśnie w Kalpę, to chyba wspominał, że ceny kwater celowo idą gigantycznie do góry, kiedy właśnie właściciele hoteli, pensjonatów i tak dalej dowiedzą się, że impreza tej rangi jest tam organizowana.
No tak, ale to wiesz, no, mamy tą samą sytuację na naszym polskim podwórku w kontekście Mistrzostw Pucharu Świata w Bielsku-Białej, który za chwilę będzie. I też w momencie, jak tylko pojawiła się informacja, że będzie Puchar Świata, to wystrzeliły od razu ceny noclegu.
No właśnie wczoraj rozmawiałem z tatą kolegi Stasia, który już właśnie zarezerwował sobie jakąś kwaterę w Szczyrku, pytał, czy jadę. No ja chcę tam mimo wszystko pojechać. Na ten moment liczę, że uda się pojechać tam kamperem. Jak się nie uda, to będę kombinował. Nie wiem, może w namiocie zamieszkam.
To też jest opcja. Powinno być już ciepło, więc to też jest jak najbardziej do zrobienia. No także cóż, no mistrzostwa świata w kolarstwie przełajowym Tabor zaczynają się sztafetami, których nie można obejrzeć, będzie tylko live timing. Polacy w końcu startują, trzeba powiedzieć, no będę mocno podkreślić to, że w końcu, bo od wielu lat tak naprawdę już sztafety są w programie Mistrzostw Świata i nawet tutaj przechodząc płynnie między kolarstwem górskim a przełajowym, te sztafety przez Polskę były, no można powiedzieć, wprost ignorowane tak naprawdę, a to jest jedna z fajniejszych opcji na to, żeby skleić drużynę i podbudować tego ducha wspierania się wzajemnego na taką ważną imprezę, jaką są Mistrzostwa Świata.
A znamy już skład?
Tak, mamy skład. Tutaj muszę szybko podejrzeć. Startuje Kacper Dobkę. Startuje, bo w każdej kategorii musimy wystawić, czyli sześcioosobowa jest reprezentacja. To od pań może będzie prościej. Alicja Matuła, Malwina Multosia Białek, Kacper Dobkę, Szymon Pomian i Marek Konwa. Więc naprawdę bardzo, bardzo sensowny, bardzo mocny skład tak naprawdę, jaki możemy wystawić. Patrzyłem na listy startowe, w sumie będzie 10 reprezentacji, 10 składów. Nie ma wyraźnego lidera, no Brytyjczycy się trochę wyróżniają, mają Zoe Baxter, między innymi Camerona Masona.
A i Pitcocka. Czy Pitcock nie jedzie?
Pitcock w ogóle nie startuje w Mistrzostwach Świata, a z reguły też ci wielcy nie startują w sztafetach. Na przykład Holandia w ogóle nie wystawia sztafety. To jest co ciekawe na przykład. Bardzo mocny skład też jest w Kanadzie, bo tam mamy siostry Holmgren, obie, które bardzo medalistki Mistrzostw Świata i w kolarstwie szosowym, i w kolarstwie górskim. I jest też Ayan Akkard, także mocny skład, który też może powalczyć, ale może być tak, że nie wiem, Czesi sięgną po to, bo tutaj jednak chodzi o to, żeby było 6 równych zawodników, a nie kilka jednostek, więc zobaczymy. No, szkoda, że nie da się tego obejrzeć na żywo. Myślę, że to będzie emocjonujące. Sztafeta, która była w Słubicach, świetnie się to oglądało, naprawdę, bo każdy tam jedzie w trupa jedną rundę i to jest naprawdę super, super, super sprawa. Nie ma też jakby tutaj takiego ryzyka, czy powiedzmy obarczenia tego, że jest jakieś złe rozstawienie, bo jest 10 zawodników na starcie. Tutaj łatwo się tutaj przebić, łatwo utrzymać pozycję, nikomu raczej tutaj nie będzie blokował przejazdu, także. No i potem sobota, niedziela, 11, 12.30 i chyba 14 z minutami wyścigi.
Jeszcze nie ma w playerze.
Już jest, już właśnie. Nie jesteś na bieżąco z mtbxc.pl, już wszystko jest opublikowane, podlinkowane, wszystkie transmisje, ale znalezienie tego w playerze...
Ja widzisz, bo ja rano właśnie szukałem.
Znaczy nie, jak się wejdzie do playera i wpisze się Tabor, to niczego nie wyrzuca.
Właśnie tak zrobiłem.
Tak. Tak, także to trzeba wejść w zakładkę Eurosport Extra, transmisję na żywo i tam jest zakładka, gdzie można wybrać dyscyplinę, jest kolarstwo przełajowe. Tak, ja tego też wcześniej nie widziałem, daje się. Ale naprawdę trzeba się wykazać dużą cierpliwością, także najprościej na mtbxc.pl wejść, tam są linki bezpośrednio do wszystkich transmisji. Równolegle wyścigi elity także na TVP Sport z komentarzem Czarka Zamany.
No proszę. Także chyba zostawiamy już przełaje.
Tak.
I ruszamy do kolarstwa górskiego.
Ruszamy, kolarstwo górskie samo ruszyło i to z buta z mocnymi watami Krzysztofa Łukasika.
No tam dwóch youtuberów, można powiedzieć, startowało.
Nie wiem, czy dwóch youtuberów, nie wiem, czy się Krzysiek o to nie obrazi, bo z tego, co słyszałem od Karola, to bardzo musiał długo namawiać Krzyśka do tego, żeby wystąpił przed kamerą. No ale chyba też fajnie to wyszło, że te komentarze postartowe każdego dnia nagrywali, ja to tam obrabiałem, dystrybuowałem i myślę, że sami potem w tym ostatnim odcinku dziękowali za zainteresowanie, za kibicowanie, za to, że nie spodziewali się w ogóle aż takiego zainteresowania, ale to są naprawdę nasi czołowi zawodnicy dzisiaj, wyścig szczególny, otwierający sezon. Więc dlaczego
czego
nie
chcieć więcej?
Dokładnie.
Znaczy moim zdaniem się to świetnie oglądało, bo i z humorem. Gdzieś tam napisałem w komentarzu, że poczułem trochę zagrożenie naszej pozycji, bo tu nie wiadomo, co chłopaki mają, wiesz, w jakimś wolnym okresie.
No nie ukrywam, że parsknąłem śmiechem, jak dostałem materiał, pierwszy materiał od Karola i jest cześć, Karol Staszewski, Krzysztof Łukasik, podcast Kuflikowski Górnicki, przejmujemy ten podcast. Także tak. To było naprawdę dobre.
Także pozdrawiamy chłopaków, no i liczymy chyba na więcej, na tak samo doskonałe wyniki, ale też właśnie na taką aktywność w internecie, bo fajnie to się ogląda na gorąco. Dużo uśmiechów, dużo takiej insajderskiej wiedzy, doświadczeń, przeżyć na gorąco. Dla kibiców złoto.
Nie zapominajmy też, bo do tego pakietu, powiedzmy, transmisji, komentarzy postartowych dołączyła Basia. Bardzo łatwo, miło ją przekonać, więc też od drugiego etapu przysyłała mi swoje komentarze, które z kolei nagrywała dużo krótsze w pionie, więc rzucałem to jako rolki na Instagrama, ale też tam tych odsłon sporo weszło, sporo polubień, interakcji, także już za chwilę kolejna okazja, żeby zobaczyć co najmniej tą trójkę. Nie znam jeszcze dokładnie składu i list startowych. Ale w Lanuzi 10-11 lutego, pierwszy wyścig cross country na Starym Kontynencie. Tam o zwycięstwo, trzeba sobie powiedzieć wprost, będą walczyli Tom Pidcock i Pauline Ferrand-Prévot, ale też będą startowali nasi zawodnicy. Także będzie już pierwsze przepalenie na nogi w formule XCO.
No ja tu sobie sprawdziłem na szybko na YouTubie. Basia to przecież ma swoje konto na YouTubie, które delikatnie pewnie spowite jest odrobiną kurzu. Basiu, zachęcamy Ciebie do wznowienia. Idź za przykładem Karola Ostawszewskiego i Krzyśka Łukasika.
Basi nie trzeba dwa razy namawiać, ale myślę, że też ma swoje rzeczy na głowie. Jest bardzo zajętą i zawodniczką, i też opiekunką zawodników, którzy przyjeżdżają do Kalpy, do Hiszpanii, więc tutaj rzeczywiście ciężko jest ten czas wykroić. Tutaj fajnie zagrało to właśnie, że ja się z Karolem i Krzyśkiem umówiłem po prostu na to, że oni przygotowują materiał, a ja już się jakby nim zajmuję. Miałem trochę zabawy, bo korzystając z teraz bardzo prostych algorytmów AI, wycinałem ich sylwetki i codziennie montowałem ich w inne otoczenie, chociaż oczywiście nagrywali, a to na łóżku, a to na kanapie. Natomiast no, zostawiam już dla siebie, czy też zostawmy to jako tajemnicę alkowy, było też sporo fajnych, przerobionych przeze mnie wersji Karola i Krzyśka, to mieliśmy trochę żartów między sobą, bo naprawdę no, można się nieźle pobawić dzisiaj z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i tego tak zwanego generative fill, które naprawdę no, śmieszne różne koncepcje czasami podrzucało.
Jak jesteśmy przy kolarstwie górskim, może Cię zaskoczę, tylko szczerze. No. Nino Schurter jedzie w tym roku na Cape Epic.
To mnie zaskoczyłeś, naprawdę.
A, no,
nie
widzisz.
Widziałem.
A, widzisz,
nie, wygapi- ja nie wyłapałem tego elementu. No ale to dopiero co był taki nagrany przejazd Pidcocka, Schurtera z Saganem. I właśnie padły komentarze, to jest idealna para na Cape Epic. No ale Sagan dzisiaj w tym roku goni punkty w cross country. Więc tu jest jakby to kluczowe.
No właśnie, ja też zacząłem gdzieś łączyć te kropki wczoraj, bo to wczoraj ta informacja została opublikowana.
Jak to się stało, że ja o tym nie wiem?
Na profilu Cape Epic. Szukałem list startowych, ale zawsze jest z tym problem. Nie ma jeszcze list startowych, więc nie wiadomo, z kim Szwajcar pojedzie.
Może pojechać z tym, z Adrii Fischlechtem, z od siebie z teamu.
No już
albo
mają
Filippo Colombo, tak. Więc, no zobaczymy. No.
Ale no, Sagan ma w planach Chelwę, Banyoles i w połowie marca ma Marsylię zaplanowaną. Ja gdzieś też natknąłem się na jego wypowiedź, że ma zaplanowany obóz przygotowawczy właśnie w RPA. I to mi tak trochę zaświtało, że może właśnie...
No to
spróbuję.
Teraz, ale to teraz Sagan
no
jest.
No właśnie, więc...
Tam były, bo już teraz więc... tak naprawdę przenosi się za chwilę do Abu Dhabi.
Tak.
Bo to więc... też jest ciekawa rzecz do opowiedzenia.
Więc niestety, no nie w tym roku, może w jakiejś przyszłości panowie razem ruszą ze sobą w RPA.
No tak, to może rzeczywiście że na zakończenie kariery sportowej, kto wie, bo to w sumie... Nino Schurter już od dawna wspomina o tym, że raczej gdzieś tam myśli o zakończeniu kariery. W zeszłym roku mówił, że jego start w Pucharze Świata w Lanzerheide jest ostatnim startem w tej lokalizacji, więc no kto wie, no może to rzeczywiście jest tak, że na emeryturze panowie się wezmą i razem tutaj złapią na taki start. Też o Saganie wspomniałeś, ja zrzuciłem hasło Abu Dhabi, nie ma takiej rzeczy, której szejkowie nie mogą sobie kupić, napisałem o tym artykuł dopiero co. Zawody UCI C1, regulaminowa pula nagród 5000 euro, a szejkowie mówią, dobra, no to 150 tysięcy.
Podbijamy.
Tak, ale nie podbijamy o 10, o 20, nie przebijamy tego jakoś, tak, tylko buch, 30 razy tyle. Nie? Dzisiaj dosłownie przed naszym nagraniem trafiłem na artykuł, gdzie były jakieś tam przecieki odnośnie list startowych, no to widać, że nie podziałało. Jest trochę nazwisk, natomiast nie ma absolutnie topowych nazwisk. Też ta trasa jest specyficzna. Ona, jeśli ktoś myśli w tym roku poważnie o Igrzyskach Olimpijskich, to ściganie się na trasie, która jest takim rowerowym parkiem umiejętności bardziej, no nie ma wiele wspólnego z przygotowaniem do sezonów w cross country. To będzie takie kryterium, bo tam nie ma ani jednego podjazdu. Przewyższenia to jest w sumie 70 metrów na 5 kilometrach. To jest takie, no chyba w rzęśniku jest więcej. Tak mi się wydaje, wiesz, no nie byłem w rzęśniku cały czas, no ale takie mam odnoszę wrażenie, że to jest naprawdę, no nie jest to cross country, jakby można położyć dowolne pieniądze, ale to musieli panowie chyba usypać coś w stylu naszej warszawskiej kazury, żeby to mogło jakkolwiek udawać rundę do cross country.
No widzisz, za duże nagrody i zabrakło już na usypanie górek.
No właśnie, mogli dać 15 tysięcy zamiast 5 i jeszcze mieć z tego 125 tysięcy na 135 tysięcy na przesypanie górki. No. Także no wchodzimy w sezon cross country. Tutaj będzie już takie z tygodnia na tydzień. Tam z tego co pamiętam, Karol Staszewski wspominał, że mają zaplanowane 3 starty w lutym w Hiszpanii. Lanucja, Banioles i coś jeszcze było wymienione.
Czelwa?
A może Czelwa, tak, a może Czelwa.
Podejrzewam, że tak. Bo, to
bo tam są dwa starty, są w okolicach właśnie Alicante i jeden w okolicach Barcelony, właśnie Banioles bodajże chyba jest w okolicy Barcelony, więc jakby tutaj te 3 starty mocne, potem pewnie chwila oddechu i pewnie wejście już taki konkretny sezon na przełomie marca i kwietnia, czyli pewnie sławne Langeloos w Austrii i potem już kolejne wyścigi. Bo dopiero przecież już 21 kwietnia mamy pierwszy Puchar Polski w Ogrodniczkach koło Białegostoku, ale cross country startuje w Płaskopolsce w tym sezonie. Są trzy wyścigi w cross country amatorskie. 16 i 17 marca to jest Grudziądz i Bolesławiec, a tydzień później 23 marca jest Warszawa i Runda Jeziora.
No widzisz, cross country nie umarło.
Nie. Ja mam wrażenie, że cross country może nie odradza się, ale ma dobre swoje 5 minut. Teraz Wojtek Gogolewski ogłosił powrót do organizacji właśnie cyklu cross country w Wielkopolsce. Nie pamiętam, jak to się nazywa, bo cykl jest skierowany przede wszystkim do żaków i młodzików, ale również są wyścigi towarzyszące dla dorosłych, co też jest fajne, bo te trasy nie będą przesadzone, nie będą przekombinowane, skoro są skupione na dzieciach. A starsi będą mogli sobie pojeździć na takiej trasie, na krótkiej pętli, więc myślę, że będzie fajnie. Tematem TB, który ty wywołałeś jako swoje wspomnienie, a ja muszę go wywołać jako informację, która już niestety jest przeszłością. Gdynia MTB Maraton miała być tegorocznym gościem czy organizatorem Mistrzostw Europy w Maratonie MTB 9 czerwca. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że niestety ta impreza się nie odbędzie. Także mieliśmy mieć wielką imprezę, fajną imprezę, która no, na przestrzeni lat się rozwijała, bo mieliśmy już wpisany do UCI-ka, do kalendarza ten maraton. Miał być Mistrzostwa Europy, niestety nie będzie. Ale mamy Puchar Świata w Bielsku-Białej i mamy Gravel Series 21 lipca w Świeradowie Zdroju. I tym samym możemy szybko przeskoczyć do graveli, wydaje mi się. Tak powoli już chyba zmierzając, jeśli chodzi o naszą rozmowę, bo widzę, że 47 minut na zegarze.
No, pół
idzie.
Godziny o przełajach.
No, to wiesz, jakby, było. No to jest core sezonu przełajowego, więc musieliśmy poświęcić tutaj dużo uwagi.
To jeszcze musimy grawitacyjną informację przekazać, że rodzeństwo Goćków, Szymon i Dawid, przetransferowali się do marki Specialized.
Specjalizet.
Tak, to też. Tak.
Będą jeździć na specjalizetach. Ostatnio ktoś mi właśnie zwrócił uwagę, że to się odmienia, że jak jest specialized, to jak się pisze, to specjalizeda na rowerze, że nie ma roweru specjalizeda, a nie specjalizeda. Jakoś tak. To się odmienia ponoć. To jest nazwa marka własna i można to odmieniać po polsku.
No, mam specialized,
no.
A nie mam specialized.
Mam rower Specialized. Znaczy ja zawsze szukam takiej konstrukcji zdania, żeby powiedzieć nazwę w mianowniku.
Czyli taką dyplomatyczną bardziej.
No właśnie.
Także to na pewno.
Wspomniałeś o grawitacji, no. To zanim gravele, jeszcze jedna rzecz. Teraz jadąc tutaj do studia naszego w reakcji łańcuchowej, Obejrzałem sobie film na YouTubie The Way Back o Robbie Warnerze, komentatorze Pucharu Świata. Fajny, wesoły, śmieszny filmik o tym jak powiedzmy, że no Rob się odnajduje, czy wraca do przełaju, do kolarstwa grawitacyjnego, do kolarstwa w ogóle. Śmieszne ha, ha, hi, 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 ha, natomiast poprzedziło moje obejrzenie tego filmu posłuchanie podcastu The Right Companion z Robem Warnerem, który trwa 1,5 godziny i rozmowa jest kilkukrotnie nagrywana, ponieważ Rob płacze. Rob płacze, wpada w spazmy. Nie będę spoilerował, naprawdę kubeł zimnej wody na głowę się wylewa, kiedy się słucha rozmowy. Pierwszej rozmowy, którą nagrał od momentu, kiedy został zwolniony z funkcji komentatora Pucharu Świata po przejściu z Red Bulla do UCI. Także bardzo, bardzo polecam The Right Companion. Można się bardzo zdziwić, jeśli chodzi o treść tej rozmowy. Rozmowa o życiu. Bardzo poważna rozmowa o życiu.
Polecamy. Ja jeszcze nie słuchałem, ale skoro Paweł aż tak intensywnie reklamuje, poleca, to nie omieszkam spróbować. A jeszcze pozostając w temacie grawitacji, szykują się za 10 dni Mistrzostwa Świata w snowbike.
A temat snowbike'a jest również poruszony w podcaście The Right Companion przez Roba Warnera, przecież jakby nie było gościa wywodzącego się z grawitacji.
Co o tym myślisz?
Znaczy, wiesz co, ja się zgadzam z tym, co tam padło w tej rozmowie. Tu mogę zaspoilerować, bo może nie wszyscy dobrną, bo to jest gdzieś tam pod koniec rozmowy, że UCI po prostu totalnie wariuje i szuka cały czas pomysłu na to, jak wpuścić jakąkolwiek dyscyplinę w Igrzyska Olimpijskie. I chłopaki żartowali sobie, że zaraz będziemy się na torze ścigać na śniegu, że zaraz będziemy, nie wiem, robić narciarstwo rowerowo-śnieżne, że to jest jakieś takie totalnie głupie eksperymentowanie, kombinowanie ze śniegiem na siłę, nie? Więc absolutnie, dla mnie to jest bzdura, nie? No, był przez jakiś czas, taka etapówka była snow coś tam w Szwajcarii, no ale to było i umarło, nie?
No tam właśnie twarzą tej imprezy jest też Cedric Gracia, doskonale znany właśnie fanom zjazdu i forcrossu.
No ale to widzisz, no nie wiem, dla mnie to jest takie, wiesz, na siłę, no bo tak naprawdę pewne dyscypliny czy pewne rzeczy się wywodzą jakby idą oddolnie, prawda? Ktoś tam coś zaczyna jeździć, uprawiać, no tak jak się kolarstwo górskie tak naprawdę pojawiło, nie? Oddolnie są chłopaki, zjechali w offroad, nie? I zaczęły się te rowery rozwijać. I to ewoluowało, nie? Tak jak kiedyś były maratony, czy kolarstwo górskie to było jedno, potem zaczęło rozchodzić się w grawitację i w cross country i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc, a tutaj po prostu jest wymyślanie na siłę po to, żeby zmonetyzować, jak to się dzisiaj ładnie mówi.
Tak, takie mocno zaczerpnięte właśnie z narciarstwa, bo to jest niemalże przełożenie supergiganta i slalomu.
Tak, dokładnie, dokładnie. No. Jeszcze jeden MTB wątek. Nie możemy się od tego MTB uwolnić. Widać, że to siedzi w naszym DNA, jak to się ładnie mówi.
Płynie w naszych żyłach.
Przypomniało mi się jeszcze to, co napisałem znowu w tym roku, już w tym roku na MTBXCPL o tym regresie maratonów MTB. No, dyskusja, która chyba jest jedną z najpotężniejszych, jakie kiedykolwiek mi się udało wywołać. Kilkanaście tysięcy odsłon wpisu, około 350 komentarzy o tym, że po prostu maratony MTB powoli odchodzą do lamusa. Może będzie tak, że po prostu przeżyją fajne, ciekawe imprezy, które odgrywane są w górach, na ciekawych trasach, coś w tym stylu. No, jakby to jest bardzo otwarte pytanie, ale no, ile razy można jeździć te same trasy, ile razy można startować w tym samym miejscu. Szczególnie jeśli nie robisz tego w górach na naprawdę wymagających trasach, tylko to są takie sprinty, kryteria leśne, jak ktoś to dobrze nazwał.
No właśnie, ja ostatnie 2 lata gdzieś mocno przystopowałem, jeśli chodzi o rywalizację, bo w sumie była Syrenka i były imprezy gravelowe.
Bardziej walczyłeś sam ze sobą, nie rywalizowałeś. Tak. Imprezy gravelowe zwłaszcza.
Tak, to MTB było oczywiście, były single tracki, były wyjazdy w góry, ale czysto for fun. W tym roku gdzieś stwierdziłem, że chciałbym powrócić do tego ścigania i nie ukrywam, że ja chyba jestem po tej stronie, która gdzieś się wycofała z maratonów z powodów kosztów. Bo to są tak naprawdę... Ojejku, miałem nie mówić tak naprawdę.
Tak naprawdę miałeś mu wspólną rolę.
Bo to są spore koszty, no nie ma co ukrywać. To jest dojazd, to jest też często zakwaterowanie, jeśli mówimy o wyścigu etapowym. To jest też często na przykład konieczność zjedzenia czegoś nie w miejscu, w którym mieszkasz, bo nie masz na przykład aneksu kuchennego, nie jesteś w stanie sobie sam tego przygotować, tylko jesteś skazany na to, żeby gdzieś pójść do lokalu. I to są spore koszty. No,
no tak, bo to nie jest tak, że opłata startowa jest tutaj kosztem, tylko koszty są dookoła tego tak naprawdę dopiero.
Tak, no nie ukrywam, że wczoraj zapisałem się na jedną z etapówek i czynnikiem, który mnie mocno zmotywował, była niska opłata startowa, ale wiem też oczywiście, że za tym się kryje jeszcze to, że ja muszę dojechać, że muszę właśnie gdzieś znaleźć jakieś spanie, więc...
Cztery noclegi.
Tak, więc no muszę jeszcze do tego dołożyć, tak?
No i jeszcze cztery pizze.
No styczeń zamknąłem...
Na mecie każdego.
Styczeń zamknąłem z 5 plackami i zaraz sobie pozwolę znaleźć to na Instagramie.
Poczekaj, ale w styczniu było 5 śród?
Tak, ktoś wyliczył, że było. Ale...
O, czekaj, nie wierzę.
Ja już... Tutaj nie pilnuję. No,
rzeczywiście, masz rację, tak? Środa, dzień pizzy.
Ale wczoraj dostałem taki komentarz na Instagramie. To zaledwie 16% ze 100% możliwych dni na zjedzenie pizzy, to ciągle tylko jedna pizza aż na 6 dni. Więc po prostu super, super rozszyfrowane. Paweł, kilkukrotnie w kontekście MTB ja tutaj przywoływałem postać Jarka Kulchawego. No Jarek Kulchawy wraca do MTB, ale porzuca X-Terre, o której też parokrotnie tutaj mówiliśmy, więc to był jakiś taki krótki jego romans z cross-triathlonem.
No, nie, chyba się nie sprawdził, tam się jeszcze skończyło chyba jakimś złamanym obojczykiem.
Nie jest stały w uczuciach, ale był gdzieś tam drugi czy trzeci. No fakt faktem, że tej czołówki
może to nie jest
nie
to,
było.
Może jednak wiesz, człowieka ciągnie po prostu wiesz, do lasu, no jakby... Wiesz, no bieganie, pływanie, może to była, wiesz, może kwestia jakiegoś roku odpoczynku od tego. Nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądał ten powrót do MTB. Jarosława na pewno nie będzie wracał już do cross country, do profesjonalnego ścigania w elicie. Natomiast no, związał się z marką Superior, albo marka się związała z nim. Tego nie wiemy tak naprawdę, która, gdzie się pojawiła inicjatywa i kto z kim to dopiął. No i pewnie będzie startował jakieś małe maratonach, może jakieś etapówki. Wiem, że jakby wpisane jest tam w tym komunikacie, że i Czechy, i zagranica, no i imprezą docelową Mistrzostwa Świata w Gravelach.
No proszę.
Tak, czyli w Belgii w październiku. Także no te Gravele nam tutaj się wkradają w tą naszą samotną ucieczkę numer 2 w tym sezonie. Także no cóż, no Gravele no... Są głównymi winowajcami tego, że maratony umierają. Tak mi się ładnie o teraz to spiło klamrą, że jednak w komentarzach wielokrotnie padało, że no tak, bo to teraz no, łatwiej na gravela pojechać i zrobić dużo więcej kilometrów niż gdzieś tam jakieś takie maratony po 20-30 kilometrów wokół komina. Trochę w tym prawdy jest. No, imprez gravelowych przybywa. Już jest myślę, że około 110-120 w tej chwili w kalendarzu. Jest to jeszcze cały czas mniej niż maratonów, których jest mniej więcej dwa razy tyle. No ale to są inne imprezy, do kogo innego skierowane i inaczej jakby odbywające się, inaczej jakby w ogóle sformułowane. Natomiast też no, zmienia się jakby troszkę ten rynek imprez gravelowych, już nie tylko ultra, ale też pojawiają się krótsze dystanse, takie jednodniowe, pojawiają się takie bardzo krótkie dystanse też, bo ten mały tur szutrowy, który odbywa się tam na południu Polski, to są takie chyba 50-ki, 60-ki, więc takie sprinty naprawdę gravelowe na 2,5 godziny, czy nawet 2 pewnie dla czołówki. Więc zmienia się ta scena. Zobaczymy, dokąd to nas wszystkich zaprowadzi, prawda? Więc cóż, no, zobaczymy.
Czas pokaże.
Tak, na pewno jest sytuacja taka, że jeśli chodzi o zapisy na imprezy gravelowe, nie ma tego boomu, który zawsze był, że wszyscy się na to rzucali i potem były jakieś listy rezerwacyjne, są rezerwowe, było jakieś tam dosprzedawanie, przejmowanie pakietów. Tego nie ma szaleństwa. Wszędzie praktycznie do dzisiaj jeszcze się można zapisać na każdą imprezę. Ja też jako osoba będąca współorganizatorem trzech imprez widzę, że po prostu to jakby to się sączy, nie? To się cały czas dzieje, natomiast nie ma tego tak, że uruchamiasz zapisy 30 sekund czy tam 2 minuty i nie ma. Pewnie jest była, jest i będzie jedna impreza, która nie jest imprezą gravelową, która się tak sprzedaje w Polsce, jeśli chodzi o kolarstwo, czyli April na ścieżkę. Na śnieżkę, przepraszam. Przejęzyczenie. April na śnieżkę, organizowany przez Macieja Grabka. Tam zawsze jest tak, że te zapisy, one się odbywają w kilkadziesiąt sekund.
Ale to jest bardzo limitowana impreza i
Unikatowa, bo unikatowa, wjechanie na śnieżkę jest...
Nie masz tam możliwości na co dzień.
Tak, dokładnie, wyjątkowym. Także może to też z tego wynika. Chociaż z drugiej strony jest też stowarzyszenie bodajże Rotary, które organizuje...
Tak, rowerem na Szrenicę i rowerem na śnieżkę.
Dokładnie, więc jest alternatywna impreza, ta sama trasa, ta sama śnieżka, a jednak oni do ostatniej chwili nie mają wolne miejsca, więc jakby kultowość jest tutaj po stronie Macieja Grabka.
No kiedyś Rotary Klub jeszcze dorzucił taką imprezę rowerem przez Karkonosze.
Bo kiedyś były trzy, pamiętam.
Tak, ja w tym startowałem, to było 50 kilometrów i powiem ci, że szczerze, że byłem strasznie zawiedziony tym, że na trasie mierzącej chyba 52 kilometry nie było ani jednego single tracka. To były tylko góry, to były tylko takie
pożarówki,
trasy dojazdowe, pożarowe, jakieś szutrowe. Byłem zawiedziony, ale na podium stałem z Filipem Heltą.
O, proszę.
Proszę bardzo, mam zdjęcie, wiesz. Wow, wow, wow.
No to pięknie.
Ale w kontekście jeszcze imprez maratonowych, to wybrzmiało to tutaj w naszej rozmowie z Michałem Glancem, że chyba nastąpił koniec Mazowi. Wydaje mi się, tak patrząc na social media Mazowi, że to jest niestety bardziej niż prawdopodobne.
Ja próbowałem się dowiedzieć, sięgnąć do źródła, natomiast nie dostałem informacji zwrotnej, więc wstrzymuję się od głosu. Nie? Zobaczymy. Obserwujemy to, obserwujemy sytuację. Dwa pozostałe cykle na Mazowszu się rozwijają, w sensie jeszcze więcej edycji, jeszcze więcej ścigania, a za chwilę się okaże, że będzie tylko jeden, będzie monopolistą i będzie dużo ścigania, drogiego ścigania i bardzo wysokie opłaty startowe.
I
za 25 kilometrów.
Na tych samych trasach.
Zobaczymy. No też jestem bardzo ciekaw właśnie, jak będą się w tym roku kształtowały opłaty startowe, bo wszyscy mówią, że wszyscy wiemy, że jest drożej, wszystko kosztuje więcej. Czy organizatorzy po prostu będą w stanie utrzymać te wysokie, które już były rok temu, czy jeszcze dołożą 10, 20, 30 zł?
Może to jest też tak sprawdzanie, gdzie jest ten sufit. Tak jak producenci rowerów, którzy gdzieś tam podbijali te ceny i w pewnym momencie zobaczyli, że przegięli.
Tak, przegięli. Teraz dopiero co wczoraj wrzucałem kolejne przebitki z Pepera. Cały czas zachodnie sklepy oferują naprawdę wypasione rowery za połowę ceny. Także cały czas można upolować fajną perełkę, fajną okazję. Myślałem, że to się szybciej wyprzeda, szczerze mówiąc, że mamy już w tej chwili przełom stycznia, lutego, za 6 tygodni, można powiedzieć, nowy sezon, już taki pełnoprawny. Już w tej chwili wjeżdżają nowe rowery tutaj do sklepów. Pojawiły się między innymi nowe Eskery już w sklepach. Jeszcze nie RS-y, ale normalne Eskery z tegorocznej kolekcji. No także już ta sprzedaż idzie nowej kolekcji, a tutaj wciąż widzimy na tych serwisach w stylu Pepera, że cały czas wypychane są rowery z poprzednich lat, także ciekawy sezon dla branży, no i ciekawe też wyzwanie dla lokalnych sklepów, które będą bardzo mocno tu musiały się starać utrzymać na wodzie. Tak.
Ja przed momentem wspomniałem Michała Glanca, czyli naszego styczniowego gościa, ale też oczywiście warto podkreślić, że naszym drugim gościem był Bartek Niebielski, czyli mistrz świata U23 w kolarstwie górskim na orientację, więc jeśli jeszcze nie mieliście okazji przesłuchania tych dwóch rozmów, to gorąco Wam je polecamy.
I przypominamy, że do 9 lutego trwa licytacja tego, żeby aukcji na WOŚP, żeby sobie z nami pójść na rower, zjeść pizzę albo powalczyć z Marcinem o jak najwięcej kawałków pizzy. No i przede wszystkim usiąść tu z nami w reakcji łańcuchowej i nagrać odcinek podcastu, opowiedzieć swoją historię, a może po prostu pogadać z nami o kolarstwie i rowerach.
Tak, licznik się zatrzymał na 2225 zł. 8 dni jeszcze licytacja będzie trwała, także też gorąco Was zachęcamy do tego, żeby jeszcze gdzieś tam powalczyć na finiszu o to, żeby się tutaj z nami spotkać.
Dokładnie. Ścigamy się aż do kreski.
Tak.
Paweł, chyba dojechaliśmy
to
do
jakoś tak dziwnie zabrzmiało. Tu powiedziałeś o ściganiu na kreskę, przed chwilą się przejęzyczyłeś ze ścieżką.
Nie wiem, co ty mi tu impotujesz.
Ale jeszcze o gravelach chcieliśmy porozmawiać, tak?
Nie, no ja już powiedziałem
A,
o
już
kalendarzu.
Powiedziałeś.
Tak, powiedziałem o tym, że kalendarz pęka w szwach, zapisy idą powolutku. Także czekamy, aż się zrobi dłuższy dzień, cieplej.
To ja wam tylko zarzucę zajawkę sprzętowo-gravelową, że dwie takie kultowe, szosowe marki pokazały nowe rowery gravelowe, czyli mam na myśli tutaj Eddie Merckxa i Colnago.
No tak, to rzeczywiście o Colnago dopiero co dzisiaj zrobiłem wrzutkę. Rower, no, rower jak rower.
Drogi.
Trochę. Drogi strasznie. Drogi strasznie, ale tam przeglądałem się procesowi produkcji, no to rzeczywiście taka manufaktura. Myślę, że jak Staszek Pyrka w końcu dojdzie do fazy produkcyjnej swojego gravelo przełaja, to myślę, że będzie mógł spokojnie stawać w szranki z Colnago, bo to jest tej samej klasy ręczna robota.
No trzymamy kciuki, no na pewno dużo szczęścia trzeba mieć i mieć siłę przebicia, żeby właśnie stawać w szranki z tymi największymi.
No wiesz, no jakby dzisiaj są te czasy manufaktur, tego, że właśnie kupujesz od małych producentów.
No ale to jest tak samo jak Piotr Kwalczyński ze swoim Strato, który robi ramy pod ciebie.
No dokładnie, dokładnie, także... Na wszystko jest rynek, kraj jest duży, rowery cały czas się sprzedają, zbrojenie trwa, można tak powiedzieć, także będzie dobrze.
No za miesiąc już będzie dużo bliżej tego sezonu.
Za miesiąc będzie trzecia smutna ucieczka.
I chyba 15, jak się nie mylę w ogóle.
Pewnie tak, bo mamy 1 lutego. 8 i 22 lutego to odcinki z gościem, a 29 lutego ponownie samotna ucieczka.
Nie mogę, mam wtedy urodziny.
Ale to będzie już samotna ucieczka, to będzie ta unikatowa. No właśnie, już się wygadałeś, bo ja mówiłem o twoich... Zapowiadałem, że coś się specjalnego wydarzy
pamiętam,
29 poprzedniej samotnej.
Ale bardziej unikatowy odcinek to i tak będzie ten wośpowy.
No, może połączymy jedno z drugim, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Skoro 29 lutego, licytacja WOŚP, może z tego będzie coś super.
Po raz trzeci to powiem, czas pokaże.
Dziękuję wam bardzo za spędzony czas. Z nami godzinka zleciała. Trzymajcie się dobrze, korzystajcie z pogody, jeździcie na rowerze, nabijajcie kilometry i słyszymy się już za tydzień.
Dzięki, do usłyszenia i pamiętajcie, subskrybujcie, dzielcie się podcastem z innymi. I pomagajcie nam się rozwijać. Do usłyszenia, strzała.
Dzielcie się podcastem tak jak pizzą.